Ja, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu Zdzisław Pilch. Proszę Państwa, kolejny artykuł redakcyjny Global Timesa, albowiem mówiący o sprawie ważnej. O bezpieczeństwie energetycznym, a więc no nie ma rzeczy ważniejszej niż bezpieczeństwo energetyczne. Ja tak się składa, że żyłem, mieszkałem przez pierwsze 20 kilka lat na Śląsku. No i przecież studiowałem na Politechnice Wydział Mechaniczno-Energetyczny. Wtedy widziałem, jak powstają różne elektrownie, między innymi Łagisza, ale to jedna z wielu. Powstawały te chłodnie kominowe. A gdy się jeździło po Śląsku, to oczywiście było ogromne zanieczyszczenie powietrza, ale ten przemysł istniał. To wszystko istniało. No i co? No i teraz właśnie słyszałem niedawno, że zlikwidowano to, co widziałem, jak tworzono właśnie te chłodnie kominowe elektrowni Łagisza. W tej chwili się to likwiduje wszystko. No cóż, co to ma wspólnego z bezpieczeństwem energetycznym? Nie wiem. Ale, ja twierdzę, że nic. No ale cóż, co ja tam wiem? Prawda? Ja jestem starym inżynierem, który w nieprawidłowych czasach nieprawidłową naukę pobierał. Niech będzie i tak. Aczkolwiek ja uważam, że mnie uczono rzeczy prostych, uczciwych, rozsądnych, właściwych. A teraz robi się ludziom papkę z mózgu. Proszę Państwa, będę mówił o bezpieczeństwie energetycznym, tylko że bezpieczeństwie energetycznym, a szeroko rozumianym Chin, w szczególności bezpieczeństwie energetycznym Tybetu. A jak z Państwa zapewne muszę jednak jak pewien wstęp zrobić, a mianowicie, jak Państwo zapewne wiecie, mam nadzieję, że wiecie, bo wielokrotnie o tym mówiłem, a jest kilka dużych rzek, bardzo dużych rzek chińskich, które zaczynają swoją trasę w Chinach, swoją źródła mają w Chinach i to głęboko w Chinach, a tysiące kilometrów płyną przez Chiny, a później kolejne tysiące kilometrów przez inne kraje. Tak jest między innymi z Mekongiem i tak jest między innymi z Brahmaputrą. Między innymi, bo jest ich więcej, ale te dwie rzeki, wielkie rzeki świata, o których myślę, każdy wie, nawet ten, kto nie zna Azji, a te wielkie rzeki świata w Chinach, po pierwsze w Chinach biorą swój początek, a po drugie nazywają się tam po chińsku. Co jakby jest rzeczą naturalną. Tak. Więc, mili Państwo, teraz będziemy mówili o rzece, będę mówił nie pierwszy raz zresztą, o rzece Yalong Chanbo. To jest rzeka, która w dolnym biegu zwie się Brahmaputrą. A nie wiem, jaką ona ma, jak długo płynie, ile tysięcy kilometrów płynie w Chinach, ale myślę, że tak z 1500 to minimum. Naprawdę, to jest minimum. Jeśli nie dłużej. Tak naprawdę to gro jej drogi to są Chiny. Odbywa się na terenie Chin. Później przepływa chyba do Bangladeszu i do tego. Przepływa przez Bangladesz i przepływa przez Indie, wschodnie Indie. Myślę, że. No i wpływa oczywiście do Zatoki Bengalskiej, to jest jasne. Natomiast. I o tym wielokrotnie mówiłem, wielokrotnie, zarówno w stosunku do Mekongu, jak i w stosunku do Brahmaputry, w ich górnych biegach i środkowych biegach, w tym przypadku górny i środkowy bieg Brahmaputry, czyli tej chińskiej rzeki Yalong Chanbo, są budowane, były, są i będą budowane zapory wodne, które są odbierane w dolnym brzegu, w dolnym biegu tejże rzeki, jako policzek dla właśnie tych państw leżących w tym dolnym biegu. Oczywiście wielokrotnie państwu mówiłem, że jeśli jakiś kraj stawia tamy na rzece, to te tamy są przynajmniej dwa, spełniają dwie potrzeby każdego z krajów. Pierwsza potrzeba to retencja, czyli ustanowienie zapasu wody na wypadek suszy. Dwa, powstawanie energii elektrycznej. Obydwa są niesłychanie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Dokładnie tak samo jest z tą rzeką i tytuł artykułu z 11 marca z Global Timesa brzmi: rozwój rzeki Yangzhanbo powinien być kontynuowany pomimo trudności. Cytuję. Niedawno zakończone dwie sesje w Chinach przyjęły propozycję sformułowania 14 planu pięcioletniego i przyszłych celów na 35 rok, nadając ton perspektywie drugiej co do wielkości gospodarki na świecie. Spośród kilkudziesięciu planów w wersji propozycji na jeden zwrócono szczególną uwagę. Plan zagospodarowania energetyki wodnej, czyli plan stworzenia energetyki wodnej na rzecz Yangzhanbo. Nie pierwszy to raz, kiedy to ten plan jest podnoszony, podczas gdy przez lata rozważań i planowania przez zagraniczne media polityków, zwłaszcza z niższego szczebla Indii, utrzymywał się nieprzemyślany szum, który twierdził, że chińskie plany rozwoju hydroenergetyki na tej rzece są podobne do hydrohegemonii, szkodą interesom Indii. Obawa jest po prostu nierozsądna, nieuzasadniona. Pomijając, że Chiny mają uzasadnione prawo do budowy elektrowni wodnej na rzece, naród zawsze zachowywał odpowiednią postawę w rozwoju eksploatacji rzek transgranicznych oraz prowadził politykę równoczesnego rozwoju i ochrony rzek transgranicznych. Nie dość, że brane będą pod uwagę interesy odbiorców położonych w górnym i w dolnym biegu rzeki, Chińczycy z zadowoleniem przyjmują współpracę hydrologiczną z państwami z dolnego biegu rzeki w oparciu o wzajemne, korzystne zasady. Jako znany gigant infrastrukturalny, Chiny dysponują zaawansowaną technologią, wystarczającym kapitałem. Rozwój elektrowni wodnych na rzece Yangzhanbo, bogatej w zasoby wodne, ma kluczowe znaczenie dla złagodzenia napięcia w dostawach energii elektrycznej w centralnym Tybecie, ochrony środowiska oraz rozwoju społecznego i gospodarczego regionu. Zdecydowano się na promocję projektu zagospodarowania na rzece Yangzhanbo. Projekt kryje się za potrzebą rozwoju gospodarczego lokalnego obszaru i prawem mieszkańców do dążenia do lepszych warunków życia, zwłaszcza gdy Chiny rozpoczęły swoją podróż do budowy nowoczesnego państwa socjalistycznego pod każdym względem. Można było przewidzieć, że owce siły o złych intencjach nie przestaną szkalować podstawowej infrastruktury gospodarczej, ale obawy Indii są zupełnie niepotrzebne. Kraje nadbrzeżne, czyli tam Zatoki Bengalskiej, mają naprawdę dużo miejsca do współpracy. Na przykład raportowanie i kontrola powodzi, pomocy w przypadku katastrof i zarządzanie kryzysowym. W rzeczywistości są to obszary, w których Chiny, Indie i Bangladesz już połączyły swoje siły. Wraz z następującą promocją projektu na rzece Yangzhanbo, Chiny będą utrzymać otwarte i autentyczne podejście, właściwe podejście do współpracy z tymi stronami w celu rozwiązywania problemów i różnic. Jeśli chodzi o media i polityków w Indiach, którzy zamierzają upolitycznić każdy ten temat dotyczący Chin w zamian za korzyści polityczne, lepszą drogą jest dla nich porzucenie szkodliwego i krótkowzrocznego szumu i skupienie się bardziej na ulepszaniu współpracy z Chinami, i przyniesie to więcej korzyści wszystkim mieszkańcom nad rzeką. Proszę Państwa, więc tutaj ja bym skonstruował to wszystko, cały artykuł. To jest, jak powiedziałem, również mam nadzieję, że powiedziałem o tym, że to jest artykuł redakcyjny, więc znowu ważny. Tak, bo to jest bardzo ważna rzecz. i tego nic nie zmieni. Tylko że trzeba operować. Ja sądzę, że ci moi chińscy koledzy, którzy i koleżanki, czyli dziennikarze, a nie rozumieją, iż nie rozumieją, nie chcą, nie umieją, być może nie potrafią rozumieć takich prostych rzeczy jak ta, iż jeśli w stosunku do czytającego ten artykuł kieruje się argumenty, takie, o których ja mówiłem, te dwa tylko, to ten człowiek, ten czytający, bardziej otwarcie będzie podchodził do problemu omówionego w tym artykule. Natomiast jeśli się nas traktuje, no właśnie, z takim propagandowym zacięciem, no to niczego dobrego z tego nie wyniknie. Pamiętajcie Państwo, że dla mnie kwestia właściwego podejścia do rzek transgranicznych to jest kwestia inżynierska. To wszystko można wyliczyć. Tu nie ma takiej naczelności. Ja oczywiście nie jestem specjalistą od hydroenergetyki, ale ja wiem, że to wszystko można wyliczyć, więc można wyliczyć na przykład taką rzecz prostą. Otóż, jeśli zapora na jakiejś rzece ma tam określoną pojemność i w lecie nastąpi okres długotrwałej suszy, to z tej zapory spuszcza się wodę, prawda? Tak to się dzieje? No tak to się dzieje właśnie. Spuszcza się z tej zapory wodę w czasie suszy. Tak, żeby obszary poniżej tej zapory miały przynajmniej trochę tej wody w tej rzece. Gdyby tej zapory nie było, to przecież nie byłoby tej dodatkowej wody w suszy. Tak czy nie? Czy to jest argument, który wystarczająco przemawia do wszystkich tych, którzy, do wszystkich przeciwników zapór na rzekach? Myślę, że nie, dlatego że zacietrzewienie ideologiczne jest takie, że przecież w Polsce praktycznie w ogóle się nie buduje teraz zapór. Może istotnie, nie mamy zbyt wielu dobrych miejsc, ale w Karpatach, a w Sudetach na całym południu, tych małych zapór, mini zapór mogłyby być tysiące. Tysiące. Ale ja o tym wielokrotnie mówiłem, ale pamiętajcie Państwo, że Gówno Żydowskie, czyli Gazeta Wybiórcza, te świnie żydowskie, kilkanaście już lat temu storpedowały plany, już nie pamiętam którego ministerstwa, aby właśnie wybudować tysiące małych, malutkich zapór rzędu wysokości tam 2 metrów, 3 metrów na różnych potokach, na potokach górskich. Komu to przeszkadzało? No Żydom. Tylko i wyłącznie. Świniom, antypolskim świniom to przeszkadzało. To są rzeczy, które można załatwić w Polsce. To byłaby ta energetyka, ta mini energetyka dawałaby i zarobek tym ludziom, którzy by to zrobili, zainwestowali, gminom dawałaby pewność energetyczną. No po prostu nic, już nie wspominając o tym, że przecież ciągle słyszę o podtapianiu lub zalewaniu południa Polski. Tego by nie było. Ale i właśnie dlatego, jakim trzeba być sukinsynem antypolskim, żeby storpedować takie działania? No jakim trzeba być bydlakiem? Ano trzeba być dużym bydlakiem. No to Żydzi się akurat do tego świetnie nadają. Oni są gigantycznymi bydlakami. Proszę Państwa, więc to, co my mamy w Polsce, o czym ja tutaj mówię, a przy okazji storpedowania tego planu rozbudowy mini hydroenergetyki na południu kraju, tam w Chinach to jest oczywiście na poziomie gigantycznym, bo tam buduje się nie takie malutkie tamki, 2 metry, tylko tamy wysokości 200 metrów. Tak, to są giganty. Giganty dlatego, że są gigantyczne możliwości, że są gigantyczne ilości wody. Są właśnie gigantyczne ilości wody. Więc które dobrze było zatrzymać, a później spuszczać w momencie, kiedy będzie to potrzebne. No ale jeśli, wiecie Państwo, było kiedyś takie dobre powiedzenie polskie. Dobre, bo polskie. A jak się chce psa uderzyć, to kij się zawsze znajdzie. No, mamy dokładnie właśnie taką sytuację z Chinami. Jak się chce Chin uderzyć, to kij się zawsze znajdzie. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.